Kortowska audycja literacka.
Sylwia Dec jest autorką nietuzinkową. Nie tylko pisarką, nie tylko opowiadaczką, ale również copywriterką. Wszystkie informacje, które chcielibyście Państwo o niej znaleźć, są na jej stronie, ale po co szukać, jeżeli możemy o tym wszystkim Państwu opowiedzieć? Spotkałam Sylwię, miałam przyjemność słuchać jej celtyckich historii całkiem niedawno w Carpenterze, naszym olsztyńskim, a chwilę wcześniej również w jednej z olsztyńskich kawiarni, gdzie opowiadała historię z dreszczykiem. Zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania rozmowy z Sylwią Dec. W Kortowskiej audycji literackiej mam przyjemność gościć Sylwię Dec, opowiadaczka, copywriterka, człowiek orkiestra i osoba, która roztacza wokół siebie czar opowieści. Na dodatek jeszcze pisze.
Cała ja. Dzień dobry bardzo.
Opowiedz proszę trochę, jak to się stało, że wkroczyłaś w świat trochę magiczny, ten świat opowieści, bo opowieść zaczęła się w momencie, kiedy usiedliśmy przy ognisku.
Zdecydowanie opowieść zaczęła się w tym momencie, opowieści, które towarzyszą ludzkości, a moja opowieść, opowieści, które mi towarzyszą, zaczęły się nie tyle przy ognisku, ile w dzikim ogrodzie, w dużym ogrodzie, tak dość biblijnie powiedziałabym, śmiałym żartem. Ja mam taką historię z pisaniem, stworzeniem historii, opowieści, że robię to od zawsze. I swoje pierwsze historie tworzyłam, kiedy miałam 8 lat, w dzikim ogrodzie babci. Mam wrażenie, że spora część opowiadaczy ma taką historię, że tam gdzieś jakaś babcia się pojawiała. I ja nie jestem wyjątkiem. Kiedy byłam mała, bawiłam się w ogrodzie, wymyślałam historie ogrodowe, wymyślałam opowieści o panu listeczku, który spalił kijek, zakochiwali się, ale złowrogi liść babki stawał im na drodze. Na przykład. I nie pamiętam w ogóle, jak do tego doszłam, ale w pewnym momencie wpadłam na pomysł, że fajnie byłoby to zapisać. I zaczęłam to zapisywać i tak mi zostało do dzisiaj, 30 lat później. Robię mniej więcej to samo, dalej wymyślam historie i zapisuję je, tylko też mam wrażenie, że przeszłam już tą drogę ze swoich takich dziecięcych marzeń, planów, zrobiłam taki dorosły plan działania.
Kiedy zaczęłaś pisać tak już trochę na poważnie, pojawiałaś się w sieci i tam było twoje miejsce przez długi czas, prawda?
Tak całkiem długi, w skali mojego życia i pisania krótki, ale faktycznie ja miałam taki, śmieję się, że moje twórcze życie dzieli się na dwie połowy. Pierwsza połowa to jest ta, kiedy ja siedziałam sama, pisałam do szuflady. Wydawało mi się, że no dobry pisarz to właśnie wiadomo w samotności i cierpi i w ogóle. No a potem wydarzyła się pandemia i tak musiałam usiąść i zastanowić się, co ze mną dalej, bo prowadziłam taki tryb życia, lubiłam podróżować, robić fajne wydarzenia kulturalne z ludźmi i tak dalej. Czyli dokładnie to wszystko, czego w pandemii nie dało się robić. Więc ja miałam wtedy straszny kryzys, ale z kryzysu właśnie się narodziłam ja, twórcza, dorosła, z tego względu, że to właśnie w pandemii zaczęłam myśleć o znalezieniu sobie jakiegoś takiego hobby, czegoś, co mogę robić niezależnie od lockdownów i przypomniałam sobie, że kurczę, jest w sumie taka rzecz, to jest pisanie. I potem już było tak, że zaczęłam chodzić na różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, na kursy online'owe w jednej grupie w pisalni u Aleks Makulskiej, jestem po dziś dzień. I tak na dobrą sprawę, kiedy ja zaczęłam wychodzić z szuflady, no to właśnie pojawiłam się najpierw w sieci, potem stwierdziłam, że no przegryzę się z tą świadomością, że ktoś mnie czyta, dopóki to jest 15 moich koleżanek. Na przykład. I tak się przegryzałam coraz bardziej, aż do tego miejsca, w którym jestem teraz. Po dwóch premierach z kolejnymi planami jakby lecimy dalej.
Opowiedz proszę w takim razie o swoich książkach. Dotąd wyszły dwie.
Dotąd wyszły dwie i kiedy myśleliśmy z wydawnictwem, jak o nich mówić, to nam się urodził termin decologia. I on tak w ogóle padł w żartach totalnie, ale potem stwierdziliśmy, że te żarty są absolutnie, tak, to jest prawda. To żart, który okazał się prawdą. Ja piszę urban fantasy. Piszę fantastykę, fantastykę, w której codzienność miesza się z magią. Fantastykę, która dzieje się w naszych miastach, w naszych wsiach, w naszym świecie, ale te magiczne elementy się pojawiają. Natomiast to, co jest dla mnie bardzo ważne twórczo, to, że gdzieś tam w tych moich historiach pojawiały się też ważne problemy społeczne, które mamy. Takie rzeczy, które nas nękają, które dla nas są wyzwaniem, bo mam wrażenie, że też po to my trochę tworzymy opowieści, żeby sobie w takiej bezpiecznej, magicznej atmosferze opowiadać o tych trudnych sprawach. które czasem mogą być zbyt bolesne, kiedy robimy operację na otwartym sercu, ale kiedy jakby układamy to w takim bezpiecznym otoczeniu metafor, zabawy symbolami i tak dalej, to jest otwierające do refleksji. Więc tak te moje docelogie powstają. Pierwsza wyszła na świat Anielka Jasna, Do jasnej anielki, balkony i demony. Pierwsza część cyklu o wiedźmie balkonowej. Aniela jest wiedźmą, o której ja się śmieję, że wpakowałam w nią wszystkie kompleksy polskich 30-latków. I Aniela jest taką wiedźmą, która jest częścią Wiedźmowej Rady Osiedla, ale nie jest szanowana, ponieważ w Wiedźmowej Radzie Osiedla siedzą wiedźmy, które zajmują się deweloperką, bankowością, służbą zdrowia, poważnymi rzeczami. A Aniela ma taką moc, że zajmuje się roślinami, zielenią miejską, kwiatkami balkonowymi. I Aniela sama nie czuje się pewnie ze swoją mocą, a koleżanki z Rady Osiedla przypominają jej o tym, że ma nie czuć się pewnie ze swoją mocą. Natomiast okazuje się, że w pewnym momencie nad światem staje zagrożenie. Pojawia się demon z sąsiedniego kręgu, z innego wymiaru, demon suszy. I to jest moment, kiedy Aniela i jej dwóch przyjaciół, postrzelony pisarz powieści Grozy, demonicjusz Wolf i kot Grażyna, muszą stanąć do walki z demonem suszy, który pustoszy osiedle. To jest Anielka, a na jesień, w październiku, świat ujrzała Krystyna. I Krystyna, każda z nas, mam wrażenie, na pewnym etapie życia była Anielką, a sporo z nas chce stać się na pewnym etapie życia jak Krystyna. Takie odnoszę wrażenie po rozmowach z czytelnikami. Krystyna jest południcą. Krystyna żyła tysiące lat na świecie, widziała wszystko, ale poszła na emeryturę. No i jest problem, bo na emeryturze miało być wspaniale, a nie jest. Krystyna nie może sobie znaleźć miejsca, ma kryzys wieku średniego, tudzież wieków średnich, a że jest pyskata i bezczelna, to ładuje się w coraz to nowe tarapaty, aż w końcu wpada w tarapat największy, mianowicie sanatorium dla upiorów i demonów.
Co wychodzi trochę z ręki jej przyjaciela, który jest zombiakiem.
Zombie Piotruś jest ewidentną gwiazdą tej historii. Nie tylko dlatego, że umie się za pomocą makijażu przeistoczyć w Brada Pitta albo w Jasona Momoę. Tak, i ja też, dla mnie to jest właśnie bardzo ważne w historiach, takie pokazywanie zwykłego ludzkiego działania, że okej, dobra, czasem jesteś południcą, ale kiedy wpadasz w tarapaty, no to twój przyjaciel wyprawia cię w drogę. Twoi przyjaciele ci pomagają, bo też nie jesteśmy sami w rodzeniu sobie z tymi wyzwaniami, które mamy.
Ty operujesz językiem, który jest bardzo bezpośredni, który jest lekki, którym potrafisz przeplatać rzeczywiście trudne tematy i historie. Nie masz czasami wrażenia, że powieści, które mówią o ważnych rzeczach, które właśnie traktują świat trochę metaforycznie i dają ludziom te treści w sposób delikatnie, czy mniej czy bardziej zawoalowany, są traktowane po macoszemu?
Zdecydowanie. To jest taka teza, która totalnie uruchamia moje serce. To jest dla mnie ciekawe, bo ja mam wrażenie, że poważna literatura, ta poważna literatura przez duże P oraz duże L, zaczyna się w momencie, kiedy mówimy o traumach, o przemocy domowej na Śląsku, o alkoholizmie na Podlasiu, o reminiscencjach wojennych i tak dalej. I ja mówię z przekąsem, bo to są ważne tematy. Ale z jednej strony, ale z drugiej strony nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jednak, może to jest grube, co powiem, może to jest dużo, ale mam wrażenie, że to jednak też jest pewnego rodzaju trend. I my z jednej strony myślimy o literaturze ambitnej jako o wolnej od takich rzeczy jak mody, trendy i tak dalej, no ale z drugiej strony, kiedy analizuje się nagradzane powieści w Polsce, no to jednak jakimś przypadkiem większość tematów pokrywa się ze sobą i to są właśnie takie tematy typu, jak to moja znajoma trenerka pisania mówi, przemoc domowa na Śląsku, która jest straszna, ale no jakby to nie jest jedyny temat, z którym się mierzymy. Więc ja mam takie poczucie, że tak, że jest traktowana po macoszemu z jednej strony, ale z drugiej strony, jak sobie myślę o tym, do jakich książek wracamy, to jednak bardzo często właśnie wracamy do magicznych historii, wracamy do Harry'ego Pottera, wracamy do Władcy Pierścieni. I tutaj jakby taką czerpię i trochę nadzieję, i trochę taki zapał do działania, że być może faktycznie nie stanę nigdy na podium żadnej nagrody literackiej, ale z drugiej strony wystarczającą nagrodą będzie dla mnie to, kiedy ludzie będą wracali do tych historii, kiedy będzie im ciężko, po prostu.
Spotkałyśmy się już drugi raz na twoich wieczorach opowiadania, właściwie po południach. Wędrujesz po Polsce i opowiadasz ludziom historię. W Olsztynie byłaś w okolicach Andrzejkowych. Teraz spotkałyśmy się z okazji twoich celtyckich opowieści. Co najbardziej w tym opowiadaniu kochasz? Skąd zbierasz historię? Skąd inspiracja?
Tutaj płynie ewidentny plus z tego, że poza opowiadaniem historii zajmuję się też pisaniem. Ja trochę jestem taką zbieraczką i lubię z jednej strony jakby klasycznie dłubać w źródłach, przeglądać książki, szukać w różnego rodzaju antologiach, mitów, legend, baśni polskich i zagranicznych. Ale z drugiej strony, przez to, że jestem zbieraczką i jestem pisarką, też bardzo lubię łapać takie skraweczki. Bardzo lubię takie, nazwałabym to takie side stories, które często w antologiach pojawiały się wspomniane po prostu na zasadzie trzech linijek. Dzisiaj będę miała taką historię o Lady Ragnell, która w tych źródłach, których ją widziałam, była taką historią wspominkową, taką właśnie na trzy linijeczki, a ja ją wzięłam, tak rozsmarowałam, zbudowałam i tak dalej. I bardzo lubię też taką zabawę, bardzo lubię taką grę symbolami i też czuję, że to, co dla mnie jest super w opowiadaniu, to właśnie to, taka efemeryczność paradoksalnie, że to jest coś, co dzieje się tu i teraz i prawdopodobnie nie wydarzy się w takiej formie nigdzie indziej, chociaż ja będę opowiadała celtyckie historie. Totalnie. Prawdopodobnie będę nawet opowiadała te same, które opowiem dzisiaj, ale to już będą inne wydarzenia. Z jednej strony dla słuchaczy, z drugiej strony dla mnie, bo też do swoich historii często, wiadomo, jakby na warsztat opowiadacza też działają warunki zewnętrzne tu i teraz, zmęczenie, to w jakim momencie jestem i tak dalej, a z drugiej strony też no ja cały czas, ja przeżywam swoje życie i też widzę, że to, co ja odkrywam, to z czym ja się borykam, z czym zwyciężam, też przekłada się potem na te historie. Więc chyba taka właśnie efemeryczność i to, że w tych takich czasach, w których albo siedzimy za ekranem i doświadczamy czegoś za ekranem, albo mamy rzeczy stricte materialne, są opowieści, które płyną i mogą popłynąć czasem tak, że ja nawet nie wiem, w którą stronę, a jednak płyną dobrze. To jest coś takiego, co mnie chyba najbardziej uwodzi.
Kto przychodzi na spotkania z tobą? Czy jest to jakaś określona grupa wiekowa, czy może jakaś grupa związana z kulturą, czy jakimś jego fragmentem? Bo opowieści słuchamy chyba wszyscy i słuchamy ich chętnie.
Tak, i tutaj mam poczucie, że to jest bardzo szeroka grupa. Że zdarza mi się opowiadać dorosłym, zdarza mi się opowiadać seniorom, zdarza mi się opowiadać dzieciom, młodzieży. Czasem to są zaskakujące spotkania, bo zawsze na przykład myślę sobie inaczej, może kiedyś myślałam z taką rezerwą o opowiadaniu na przykład opowieści grozy dzieciakom. No a potem praktyka pokazała mi, że opowieści grozy kochają dzieciaki. Czasem matki nie kochają tych opowieści grozy, wiadomo, ale same dzieci są zawsze, zawsze, zawsze. I ja mam poczucie, że bardzo różni ludzie przychodzą, nawet na jedno wydarzenie, gdzieś tam ten przekrój jest pełen. Ostatnio opowiadałam dla koła gospodyń wiejskich. No i właśnie też przyszły niektóre panie z dziećmi, no bo dzieci usłyszały, że będzie pani, która opowiada mity i legendy. A mają akurat 11 lat i są po prostu w totalnej fazie mity i legendy. I to jest dla mnie takie super, że praktycznie opowiadanie jest taką bardzo równościową sztuką, że każdy może przyjść, każdy może się cieszyć i każdy może doświadczać czegoś, co kiedyś było bardzo naturalne, a teraz mam poczucie, odkrywamy trochę na nowo.
Do czego, do jakiej literatury najchętniej wraca Sylwia Dec?
Do fantastyki jednak zdecydowanie właśnie. Tak jak mówiłam o Władcy Pierścieni, o Harrym Potterze i tak dalej, to ja wracam do takich książek, przy których ja mogę odpocząć. Jestem też tym typem czytelnika, który czyta bardzo z jednej strony eskapistycznie, a z drugiej strony też bardzo warsztatowo, bo jednak lubię czytać rzeczy inne niż fantastyka. Lubię czytać powieści historyczne, bardzo wracać. Jakby one też są pewnego rodzaju wyprawą do innego świata. Tylko ten no, świat jest trochę bardziej związany z naszym, ale jednak nie aż tak bardzo, jak czasem się interpretacja autora narzuci. Lubię czasem czytać książki obyczajowe też, z tego względu, żeby sobie tak podpatrzeć te szwy, szlify, tak bardzo czasem testowo czytam. Lubię wracać do klasyki i taką dobrą sprawę, no ze wszystkich stron czerpię trochę inspirację, bo w każdej historii można coś ciekawego znaleźć.
Tak już na koniec, czym jest dla ciebie język?
Język jest dla mnie czymś, czym my się możemy wyrażać, ale głębiej nawet. Jest pewnego rodzaju bytem związanym z człowiekiem, taką naszą częścią. Nawet bym zaryzykowała stwierdzenie, że takim organem, takim trochę narządem wręcz, nie? Czymś takim, co jest dla nas niezbędne do porozumiewania się, ale nie tylko po to, żeby sobie pogadać, tylko po to, żeby właśnie tworzyć grupy, wymieniać się doświadczeniami, budować świat. Więc myślę, że chyba to stwierdzenie, że język jest prawie że organem, i nie mówię tutaj o tym języku do pokazywania, tylko o tym języku, o którym mówimy, to takie faktycznie go chyba widzę.
Ja Państwa namawiam do tego, żebyście zaglądali na Facebooka i na stronę Sylwii, gdzie możecie sprawdzić, gdzie się porusza i w jakich przestrzeniach. No i może zaprośmy w takim razie czytelników i słuchaczy do świata Anielki i Krystyny.
Zdecydowanie. Zapraszam serdecznie na balkon Anielki Jasnej do sanatorium dla upiorów i demonów z Krystyną, która ma tą właściwość, że obnaża trudne rzeczy i mówi o trudnych sprawach w prosty sposób. I z tego, co słyszę od czytelników, to można z nią ciekawą podróż w głąb świata i swojego serca przeżyć. Zapraszam serdecznie.
Gościem kortowskiej audycji literackiej była Sylwia Tec. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.